Pójdziem z pomocą na zamek. Pójdziem, pójdziem! Nie damy braciom ginąć. Dalej, chłopcy! Takie głosy rozlegały się na rynku przy bramach i wkrótce kilkuset ludzi zbrojnych lada jako, ale z odwagą w sercu, ruszyło ku mostowi. Turcy skierowali na nie natychmiast straszliwy ogień, tak że wnet usłał się trupami, lecz część przeszła i zaraz poczęła z walu przeciw Turkom z wielką ochotą pracować. Odbito wreszcie ów czwarty atak z tak straszną dla Turków szkodą, iż zdawało się, że musi nadejść chwila wytchnienia. Próżna nadzieja. Grzechot Janczarek nie ustał do wieczora. Dopiero gdy wieczorną Kindię zagrano, armaty umilkły i Turcy opuścili gruzy nowego zamku. Pozostali oficerowie zeszli wówczas z walu na drugą stronę. Mały rycerz, nie tracąc chwili czasu, rozkazał założyć wylom, czym było można, więc klodami drzewa, faszyną, gruzem, ziemią. Piechota, towarzystwo, dragoni, szeregowcy i oficerowie pracowali na wyścigi bez różnicy szarży. Spodziewano się, że lada chwila ozwą się znów działa tureckie, ale ostatecznie dzień ów był dniem wielkiego zwycięstwa oblężonych nad oblegającymi, więc wszystkie twarze były jasne, a dusze płonęły nadzieją i chęcią dalszych zwycięstw. Ketling z Wolodyjowskim, wziąwszy się po ukończeniu roboty przy wylomie pod ręce, obchodzili Majdan i mury, wychylali się przez lanki, by spoglądać na dziedzińce nowego zamku i radowali się żniwem obfitym. Trup tam leży przy trupie, rzekł ukazując na gruzy mały rycerz. A przy wylomie stosy takie, że choć drabinę przystawię. Ketling, twoich to armat robota. Najlepsze to, odrzekł rycerz, iżeśmy tak ów wylom założyli, że Turcy znów mają dostęp zamknięty i muszą nową minę podkładać. Potęga ich jako morze nieprzebrana, ale takie oblężenie za jaki miesiąc, dwa musi się im uprzykrzyć. Przez ten czas pan hetman nadąży. Wreszcie, co bądź się stanie, myśmy przysięgą związani, rzekł mały rycerz. W tej chwili spojrzeli sobie w oczy, po czym Wolodyjowski pytał ciszej. A uczyniłeś, com ci powiedział? Wszystko przygotowane, odszepnął Ketling, ale myślę, że do tego nie przyjdzie, bo naprawdę możemy się tu jeszcze trzymać bardzo długo i mieć wiele dni takich jak dzisiejszy. Daj Boże, takie jutro. Amen, odrzekł Ketling, wznosząc ku niebu oczy. Dalszą rozmowę przerwał im huk dział. Granaty poczęły znów iść na zamek. Kilka ich pękło jednak w górze i zgasło natychmiast na kształt letnich błyskawic. Ketling popatrzył okiem znawcy. Na tym owoszańcu, z którego właśnie strzelają, rzekł, knoty mają przy granatach zbytnio wysiarkowane. Zaczyna dymić i na innych, odrzekł Wolodyjowski. I rzeczywiście tak było. Jak gdy jeden pies ozwie się wśród cichej nocy, inne poczynają mu wnet wtórować i w końcu cała wieść brzmi szczekaniem, tak jedno działo w szańcach tureckich zbudziło wszystkie sąsiednie i oblężone miasto otoczył wieniec grzmotów. Tym razem strzelano jednak głównie na miasto, nie na zamek. Natomiast z trzech stron ozwało się kowanie min. Widocznie, mimo iż potężna opoka udaremniała niemal pracę górnikom, Turcy postanowili koniecznie wysadzić to skalne gniazdo w powietrze. Z rozkazu Ketlinga i Wolodyjowskiego poczęto znów ciskać ręczne granaty, kierując się odgłosem kilofów. Lecz po nocy nie można było poznać, czy ten sposób obrony przynosi jakąś szkodę oblegającym. Przy tym wszyscy zwrócili oczy i uwagę na miasto, na które leciały całe stada płomienistego ptactwa. Niektóre pociski pękały w górze, lecz inne, zakreśliwszy ognistą krzywiznę na niebie, wpadały między dachy domostw. Naraz krwawa luna rozdarła w kilku miejscach ciemności.
płonął kościół świętej Katarzyny, cerkiew świętego Jura w dzielnicy Ruskiej, a wkrótce zapłonęła i katedra ormiańska, która zresztą zapalona została jeszcze w dzień, obecnie zaś rozgorzała tylko pod granatami na nowo.